Otwórzmy Psalm 45. Jest przed psalmem coś, co jest jakimś takim komentarzem. To jest w różnych przykładach różnie. To nie jest natchnione oczywiście. Jest tutaj u mnie w Biblii Gdańskiej uspółcześnionej, że to jest psalm pouczający i pieśń miłosna. A bodajże w brytyjce jest napisane, że to jest na małżeństwo króla, nie?
Pieśń
z okazji małżeństwa króla. Wezbrało moje serce dobrym słowem. Dzieła, które wypowiadam, dotyczą króla. Mój język będzie jak pióro biegłego pisarza. Ty jesteś najpiękniejszym z synów ludzkich. Wdzięk rozlał się na twoich wargach. Dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przypasz do biodra swój miecz mocarzu w swojej chwale i majestacie. A w swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem prawdy, łagodności i sprawiedliwości. A twoja prawica dokona strasznych rzeczy. Twoje ostre strzały, od których upadają narody pod twoje stopy, przenikają serce wrogów króla. Twój tron, Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. To jest taki psalm, w którym są pewne migawki i one dotyczą właśnie małżeństwa króla. Z drugiej strony jest to również taka pieśń miłosna. I mamy tutaj pokazane rzeczy, na które czekamy wszyscy, bo jest tutaj o królu, jest o królowej, jest o ceremonii ślubnej i jest również o tym, jak córka królewska idzie razem z dziewicami, czyli z tymi towarzyszkami, prowadzona do króla. Teraz będziemy o tym czytać. Zaczyna się od takiego wstępu, że ty jesteś najpiękniejszym z synów ludzkich, ponieważ to jest psalm mesjański, więc wydawałoby się, że no trochę dziwne, ty jesteś najpiękniejszy z synów ludzkich, skoro Izajasz pisze, że nie był to widok, który mógłby jakoś porywać na zewnątrz, prawda? Ale też wdzięk rozlał się na twoich wargach, dlatego Bóg błogosławił cię na wieki. I jak Pan Jezus przyszedł w ciele, jak zstąpił na ziemię Syn Boży, to dziwiono się między innymi temu, że On ma takie słowa łaski, że On ma takie słowa mądrości, skąd On to wszystko bierze. I te słowa ujmowały wszystkich zawsze, tych słuchaczy, i oni za Nim szli. To było wtedy i tak również jest dzisiaj, dlatego że ponieważ on jest najpiękniejszym z synów ludzkich, jeśli chodzi o Jego cnoty. On ma majestat, który... Jak zobaczył Jan, ten majestat w tej chwili, po Pana Jezusa w niebowstąpieniu i kiedy On już jest w chwale, to nie wiedział, gdzie się podziać. On upadł na podłogę po prostu. To czasami jest tak, że nie bardzo sobie to... Oczywiście wyobrazić sobie tego nie potrafimy. Ale myślimy o Panu Jezusie tak, jaki On był kiedyś. To jest najczęściej się tak o tym myśli. Ale On jest teraz już inny. On teraz ma taki majestat, że człowiek by tego po prostu nie wytrzymał. Natomiast to, że On jest najpiękniejszym z synów ludzkich i wdzięk rozlewa się na Jego wargach, oznacza, że po prostu to są cechy. To są cechy, które są tak piękne, że Słowo Boże mówi, żebyśmy się na te podobieństwo Jego cały czas przemieniali. Czyli żebyśmy tak jak On się zachowywali, żeby ten owoc, który wydajemy, to był owoc w sumie taki, jaki był On. To są Jego cechy. To są cechy Pana Jezusa, który je przejawiał wszystkie na ziemi. I teraz, ponieważ my upodabniamy się do Niego, Cały czas mamy to robić, przemieniamy się z chwały w chwale, cały chwałę i mamy się robić coraz bardziej podobni do Niego. W związku z tym te najpiękniejsze rzeczy, które mogą być dane, to my możemy otrzymywać dzięki Duchowi Świętemu. I te słowa, ten wdzięk na wargach, to są te słowa łaski. To jest to, co jak my powinniśmy mówić. To jest to, w jaki sposób my powinniśmy do innych się zwracać. Tak jak On. Dokładnie tak jak On. I to są takie migawki, które mówią, że z jednej strony jaki On jest i jacy my powinniśmy być. Z drugiej strony tu jest napisane: przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, w swojej chwale i majestacie, a w swym dostojeństwie wyrusz. I tu jest szczęśliwie ze słowem prawdy, łagodności i sprawiedliwości. I tak Pan Jezus wyruszył. Pamiętacie, są takie fragmenty, które mówią na przykład, że On jest łagodny, król jest łagodny i jedzie na ośle, tak? To jest Zachariasz. Wjechał do Jerozolimy w ten sposób. Ale zaraz potem jest napisane, co on zrobi, jak on wróci. Co on zrobi ze swoimi wrogami. Podobnie jest w Izajaszu, którego Pan Jezus cytuje, mówiąc w synagodze, i mówi o uwolnieniu więźniów, mówi o różnych takich rzeczach, które on przyszedł dać wolność, to zrobił wtedy, kiedy przyszedł za pierwszym razem. A zaraz potem w Izajaszu jest napisane, co zrobił, jak przyjdzie za drugim razem, że będzie sądził. Pan Jezus ucina w tym miejscu swoją wypowiedź i nie wiem, czy kojarzycie, o czym ja mówię. To jest chyba Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Siedemnasty werset, tak? Przyszedł więc też do Nazaretu, gdzie się wychował. Według swego zwyczaju wszedł w dzień szabatu do synagogi i wstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Gdy otworzył księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pana nade mną, ponieważ namaścił mnie, abym głosił Ewangelię ubogim, posłał mnie, abym uzdrawiał skruszonych w sercu, abym uwięzionym zwiastował wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym głosił miłościwy rok Pana. I to jest oprócz tych cech, które Pan Jezus przejawia i które On chce, żebyśmy my przejawiali, bo Ducha Świętego po to nam dał, to On również chce, żebyśmy w Jego autorytecie i w Jego imieniu, w Duchu Pańskim właśnie, głosili Ewangelię ubogim, uzdrawiali skruszonych w sercu, bo to On by to robił, gdyby przyznawał się do tego, co robimy, abyśmy uwięzionym zwiastowali wyzwolenie, ślepym przejrzenie, a uciśnionych wypuszczali na wolność. I tu jest taki fragment, który Pan Jezus cytuje z Księgi Izajasza i to jest rozdział 61. I zauważcie, że w tym momencie Pan Jezus skończył czytać, bo zamknął księgę, werset 20, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. I zaczął do nich mówić: dziś wypełniły się te słowa Pisma w waszych uszach. Jakbyśmy sobie zajrzeli do Izajasza, do 61 rozdziału, to tam jest napisane coś takiego. To są wersety 1 do 3. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył ranę skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwoleniem, a związanym otworzenie więzienia, abym ogłosił miłościwy rok Pana i skończył Pan Jezus w tym miejscu. A dalej jest i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich płaczących. I będzie pomsta. Będzie coś takiego. I w 45 rozdziale, w tym 45 psalmie właśnie, jest takie przejście, żeby przepasał miecz, a następnie bohater przepasze kiedyś miecz, przyjdzie i tam jest dalej napisane, że twoja prawica dokona strasznych rzeczy. Twoje ostre strzały, od których upadają narody pod twoje stopy, przenikają serce wrogów króla. I dalej jest twój tron Boże na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawość. Dlatego namaścił cię Boże Bóg twój olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Później list do Hebrajczyków to powtarza i mówi, że ojciec mówi do syna, tron twój o Boże na wieki wieków. Berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. I teraz jest tak, że z jednej strony to królestwo przyszło, to znaczy ono jest w nas. My jesteśmy w tym królestwie obywatelami. To jest nasza ojczyzna jest w niebie, chociaż jesteśmy tu. I ten, kto jest królem, miłuje sprawiedliwość, a nienawidzi nieprawości. Więc ci, którzy są obywatelami królestwa, muszą być tego świadomi. I w związku z tym ci, którzy czekają, bo my czekamy cały czas na to, aby król powrócił. My czekamy na to, żeby król powrócił. Jest nawet kilka podobieństw, które mówi o tym, że o pewnym królu, który poszedł, aby objąć władzę do dalekiego kraju, a potem wrócił, żeby rozliczyć swoje sługi, prawda? Wobec tego my na niego czekamy. My jesteśmy tymi, którzy należą do oblubienicy. I teraz jakbyśmy sobie skojarzyli jedną rzecz, że to jest coś, czego no, nauczyłem się już w wieloletnim związku małżeńskim i widzę, jak to jest, że kobietą nigdy nie byłem, nie będę, nie rozumiem do końca i nigdy nie zrozumiem. Wiem jedno, że moja żona kocha słyszeć słowa miłości. Kocha słyszeć w ogóle to, jak ja do niej mówię. I my powinniśmy też kochać słyszeć słowa od Pana Jezusa jako oblubienica. To jest coś takiego, co dla mężczyzn może być może trudne do zrozumienia, ale to jest łaknienie tych słów. To jest łaknienie nie tylko Słowa Bożego, które mamy przed sobą, bo powinniśmy ich łaknąć. Powinniśmy łaknąć tego wdzięku rozlewającego się na Jego wargach. I słuchać, iść, pragnąć, prosić, Panie, mów do mnie. Mów do mnie przez Twoje słowo, mów do mnie w różny sposób, ale ja po prostu kocham ten smak Twoich słów. No to jest coś, co oblubienica na pewno, każda oblubienica bardzo chce słyszeć. I Kościół jako oblubienica też chce słyszeć takie słowa, na bieżąco. I my tutaj rozmawialiśmy o tym, że mamy z tym problemy, ale Pan Bóg wie o tym, że mamy i może nas do tego zachęcić, pomóc nam. Jeżeli ja zanikło to we mnie w tej chwili, to Panie, pomóż mi. Bo ja chcę, żeby to we mnie się wzmogło, żebym ja znowu wychodził i nie tylko czekał, ale również czekał na te Twoje słowa, które będę słyszał i ja te słowa będę przekazywał dalej. Dlatego, że te słowa, które oblubienica słyszy, one są również pewne łaski i prawdy i one innych zachęcają. Jeżeli Bóg miłuje sprawiedliwość, a nienawidzi nieprawości, to znowu mamy sytuację taką, że ci, którzy na Niego czekają, czyli oblubienica, jest w pewien sposób przez Niego postrzegana i to spotkanie, które ma nadejść, czyli to, co my nazywamy pochwyceniem, ten ślub, który się zbliża, to jest taki moment, kiedy my mamy być gotowi na różne sposoby. Jest taki fragment w pierwszym liście Jana, że my nie wiemy jeszcze, kim będziemy. My jeszcze nie wiemy, jakim będziemy. To jest pierwszy list Jana, trzeci rozdział, początek. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, początek. Patrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Dlatego świat nas nie zna, bo Jego nie zna. Umiłowani teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy On się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w Nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i On jest czysty. Czyli ci, którzy czekają na ten moment, kiedy wreszcie oblubienica pójdzie do swojego oblubieńca, no, mają czekać nie tylko z niecierpliwością, że On w ogóle przyjdzie, ale mają czekać w odpowiedni sposób. I ten odpowiedni sposób w określony sposób się wyraża również. Ja się pytałem mojej żony, czy mogę użyć tej ilustracji wczoraj. Dostałem pozwolenie. I powiem wam tak, że ja nie lubię garniturów na przykład. To mnie zawsze, garnitur jest sztywny, tusi, ogólnie nie lubię. Wolę chodzić w ubraniach, które są miękkie, luźne i tak dalej. I bywały takie sytuacje, kiedy moja żona, kiedy mieliśmy gdzieś wyjść, ona oczywiście ubrała się elegancko, ja tak, jakby mi było wygodniej, i ona się popatrzyła na mnie czasem, mówiła, ja nigdzie z tobą nie idę. No i teraz jest takie przełożenie, że my z jednej strony bardzo chcemy, żeby Pan Jezus przyszedł jako oblubienica i teraz On przyjdzie i oby nie było tak, że my będziemy niegotowi, krótko mówiąc. Nie dlatego, że będziemy mieli ubrania w sensie fizycznym, nie takie, tylko jest napisane, że jeżeli my mamy się oczyszczać tak, jak On jest czysty, to znaczy, że te nasze szaty, które dostaliśmy od Niego, mają być prane w tej krwi i mają być czyściutkie. Dlatego właśnie mamy chodzić w światłości, dlatego mamy właśnie się nie oszukiwać sami siebie, czy przypadkiem, że jest wszystko w porządku. I oby nie było tak, że w pewnym momencie Pan Jezus, jak przyjdzie już po Kościół, to wreszcie nastąpi ten moment i On wtedy powie, nigdzie z tobą nie idę. Po prostu w takim stanie ze mną nie pójdziesz. To może być bardzo, bardzo przykre oczywiście, bo potem jak się zostanie już na ten wielki ucisk, no to będziemy przeżywać, czy możemy przeżywać rzeczy straszne. I tam jest dalej napisane coś takiego, bo mowa jest o Panu, mowa jest o Królu. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowej, z których cię rozweselają. Córki królewskie wśród twoich czcigodnych kobiet, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. Czyli to jest czystość. To jest najlepsze złoto, jakie może być. To ona jest właśnie w to ubrana. A król pragnie twojego piękna, bo on jest twoim panem. Oddaj mu pokłon. I teraz tak jak on jest piękny, tak jak jest najpiękniejszy z synów ludzkich, tak jak jest najpiękniejszy w sposób, który nie jest taki, jak ludzie sobie wyobrażają w świecie, że to jest po prostu najprzystojniejszy. On jest najpiękniejszy, bo ma najpiękniejsze cechy, bo jest odbiciem doskonałości. I tak w takim razie, skoro już wychodzisz naprzeciw tego króla, swojego pana, to oddaj mu pokłon, bo on pragnie twojego piękna. I znowu, nie jest to piękno urody, która przemija, jest to piękno, które on w nas wytwarza. On tego właśnie pragnie. Także córka Tyru przyjdzie z darami, najbogatsi z narodów będą zabiegać o twą przychylność. Córka królewska jest pełna chwały w swojej komnacie, a jej szaty złotem tkane. W szacie haftowanej będą ją wieść do króla, za nią dziewice i towarzyszki przyprowadzą do ciebie. Przypomina wam to coś? Te dziewice, te pięć panien mądrych, te pięć panien głupich, to są właśnie towarzyszki, które towarzyszyły oblubienicy w tym orszaku. I dalej jest napisane, wiodą je z weselem i z radością i wejdą do królewskiego pałacu. Jest jeszcze w wersecie 10 taki fragment, który jest wcześniej. I tu jest napisane tak. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o twoim narodzie i o domu swego ojca. I to jest coś, o czym myśmy częściowo dzisiaj mówili. To znaczy, jest coś takiego, że w pewnym sensie, kiedy my zakochujemy się w Panu, kiedy my na Niego zaczynamy czekać, to my w pewnym sensie zapominamy o tym, co było za nami. Kochamy naszych rodziców, kochamy nasze rodziny, ale mamy z nimi już inną relację. I przyjdzie taki czas, nawet jest napisane, że przyjdzie taki czas, kiedy nie będzie się wspominać rzeczy dawnych i minionych, bo one dla nikogo już nie będą ważne. I tu wchodzi ten temat ewentualnych rozstań, prześladowań, tego, że będziemy musieli coś porzucić kiedyś, kogoś kiedyś zostawić. Jeśli my jesteśmy z Panem, Pan Jezus sam powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś chce być z Nim, a nie znienawidzi swojego ojca, matki i tak dalej, to nie miał na myśli oczywiście tej nienawiści, którą ludzie wybuchają i jako jako uczucia negatywnego, tylko miał na myśli pewien wybór. To znaczy, wybieram Pana kosztem mojej rodziny. Wybieram Pana kosztem moich rodziców, kosztem mojej, nie wiem, czasem niewierzących dzieci, czasem niewierzącego męża, czasem niewierzącej żony. I to jest bardzo dramatyczne. Człowiek jest wtedy rozerwany. Ale jest coś takiego, że Pan Bóg pomaga sobie z tym poradzić. Ja nie wiem dokładnie, jak żyją z tym wszystkim ludzie, którzy na przykład mają niewierzących mężów czy żony. Nie wiem. Ale wiem, że Pan Bóg jest w stanie nam to wszystko dać i być może, a czasem mamy takie odczucia, że jesteśmy z tymi naszymi krewnymi, a jakby nas tam nie było. To są dwa różne światy. My się z tym godzimy, my chcemy, żeby oni zostali zbawieni, ale to są inne światy, to są inni ludzie. My to zaczęliśmy odczuwać już bardzo dawno temu. Nie możemy o nich zapomnieć w takim sensie, żeby im nie mówić. Ale to już nie są te same uczucia. I przyjdzie taki dzień, kiedy rzeczywiście nie będziemy wspominać rzeczy dawnych. Natomiast najważniejsze w tej chwili jest co dla nas? To, żeby wybiegać na spotkanie odpowiednio ubranym i żeby, jeżeli nam brakuje tego drżenia serca, bo czasami ono jest gdzieś tam hamowane, to jest gdzieś tamowane, mamy mnóstwo spraw na głowie, to jest normalne życie. Walczmy o to, módlmy się o to, żeby to wróciło. Pytałem się dzisiaj rano mojej żony, jakie było odczucie jej, kiedy ja przyszedłem w dniu naszego ślubu. I ona mówi, serce mi zadrżało. Myśmy wtedy byli umówieni na konkretny dzień. My wiedzieliśmy, kiedy to będzie. Ale mimo wszystko ona czekała i mimo wszystko zadrżało jej serce. Jest taki fragment jeszcze jeden, który ja chciałem przeczytać. Tam był chyba o drżeniu serca też. Kiedy oblubienica się minęła z oblubieńcem. To jest pieśń nad pieśniami. Ogólnie jest to wspaniała pieśń miłosna. I ona ma pewne obrazy. Chciałbym jeden z tych obrazów przytoczyć. I tu jest drugi werset, trzeci do szóstego.
Jaki rozdział?
Rozdział piąty. To jest strona 748. Ja śpię, ale moje serce czuwa. Oto głos mego umiłowanego, który puka i mówi: otwórz mi, moja siostra, moja umiłowana, moja gołębico, moja nieskalana. Moja głowa bowiem jest pełna rosy, moje kędziory kropli nocy. Zdjęłam już swoją suknię, jakże mam ją wkładać? Umyłam swoje nogi, jakże mam je pobrudzić? Mój umiłowany wsunął swoją rękę przez otwór, a moje wnętrze poruszyło się we mnie. Wstałam, aby otworzyć mojemu umiłowanemu, a oto z moich rąk kapała mirra, z moich palców mirra spływała na uchwyt zasuwy. Otworzyłam mojemu umiłowanemu, lecz mój umiłowany już odszedł i zniknął. Moja dusza zasłabła na jego głos. Szukałam go, ale nie znalazłam. Wołałam, ale mi nie odpowiedział. To jest tylko pewien obraz. On jest wyjęty z kontekstu całości, ale on pasuje do tego, co może przeżyć oblubienica, która może nawet być ubrana, ale będzie leniwa. Może jej się nie chcieć wyjść na spotkanie. Może być zajęta różnymi innymi sprawami. Tysiącem spraw. I dlatego Pan Jezus właśnie mówi, że żeby się nieustannie modlić i czuwać, dlatego że jak On przyjdzie, to jest 21 rozdział Łukasza, żeby nas nie obciążały rzeczy, które spowodują, że albo będziemy zmęczeni, albo będziemy zasypani mnóstwem spraw, a może nawet będziemy tak związani z tym światem, że nam się po prostu nie będzie za bardzo chciało. Panie, to już? To już? Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Poczekaj jeszcze trochę. I wtedy nie będzie już czekania. Pilnujcie się, to jest werset 34 i dalej, aby wasze serca nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o to życie, aby ten dzień was nie zaskoczył jak sidło, bowiem przyjdzie na wszystkich, którzy mieszkają na powierzchni całej ziemi. Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść i stanąć przed Synem Człowieczym. Tam jest mowa o godności. Czyli wy jesteście już usprawiedliwieni, ale wy macie czuwać, żebyście byli godni, żeby stanąć przed Synem. Dlatego, że ten król, który przychodzi, to ma zastać córkę królewską, ma zastać oblubienicę w odpowiednim stanie. Wobec tego mamy czuwać. W tej chwili słyszałem, że w ogóle jest taka w pewnych miejscach, w pewnych kręgach chrześcijańskich jest już takie znużenie, że jedni mówią o tym, że Pan Jezus przyjdzie, ale ich dzieci z kolei mówią: mamy całe życie przed sobą. My byśmy chcieli wziąć kredyty, my byśmy chcieli się, nie wiem, ożenić, wyjść za mąż i tak dalej. A wy nam cały czas mówicie, że mamy czuwać i czekać. Pytanie, jak to pogodzić? I apostoł Paweł daje taką radę, takie rozwiązanie na to, bo on w Tesalonikach miał takich ludzi, taki problem był tam, że pewni ludzie nie robili nic specjalnego. Oni chodzili od domu do domu. I jak Paweł mówi, że zajmowali się po prostu byle czym. I mówi, jeśli oni nie chcą pracować, to niech nie jedzą. Czyli jeżeli oni się nie chcą zajmować tym, co trzeba, a powinni, to niech to nawet ich unikajcie, żeby ich zawstydzić. I z jednej strony mamy czekać, a z drugiej strony pracować, żyć normalnie, i to nie jest łatwe, ale właśnie trzeba się o to modlić. Nawet więcej, jest napisane w liście do Hebrajczyków, że trzeba się nie opuszczać zgromadzeń, tylko trzeba się zachęcać nawzajem, kiedy? Póki ten dzień się jeszcze nie przybliżył, no nie? Zachęcać się wspólnie, wzajemnie do dobrych uczynków, dopóki ten dzień się nie przybliżył. I w tym samym liście jest napisane, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Więc to, że my się spotykamy, to, że my się zachęcamy, że mamy świadectwa, że na przykład czasem się napomnimy, to jest bardzo ważne. Żebyśmy nie pogubili się w tym wszystkim. I w priorytetach, i w tym, jak mamy czekać. A mamy czekać niecierpliwie, mamy czekać dobrze, odpowiednio ubrani i mamy czekać godni tego, co ma nadejść. Amen.
Amen.